Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara Momot. Drodzy Państwo, kolejne nasze spotkanie w audycji dla chorych w Radiu Maryja. Ostatnio, no wiadomo, nasza uwaga, nasze serce skupione jest wokół pandemii. Rozmawiamy o tym, myślimy o tym, boimy się. No i jakoś żyjemy. Natomiast oprócz pandemii są jeszcze inne schorzenia, na które ludzie cierpią. Jednym z nich jest mukowiscydoza, o której dzisiaj będziemy mówić. Naszymi gośćmi, oczywiście telefonicznie, są dwie osoby w założeniu. Pan Maciej Konkol oraz pani Anna Maciejewska, ale zdaje się, że do pana Macieja nie możemy się dotelefonować, ale pani Anna jest na linii. Witamy pani Anno.
Witam państwa serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
Właśnie pani Anno, pan Maciej jest niedostępny, nie wiem, być może ponieważ jego córka jest w szpitalu, być może, że jakieś konsultacje szpitalne, w związku z tym telefon jest cały czas zajęty. No, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Pani jest osobą dotkniętą chorobą. Dodatkowo jest pani w zarządzie Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, oddział Gdańsk. A więc osoba, no niestety kompetentna w zakresie mukowiscydozy. Pani Anno, może parę słów o sobie najpierw, bo pani jako osoba chora, dobrze byłoby, żeby powiedziała, kiedy się okazało, że jest pani chora, czy to od wczesnego bardzo dzieciństwa, czy w później. Jak to jest z rozpoznaniem mukowiscydozy u pani?
Powiem tak, no, w każdym przypadku jest inaczej. W moim przypadku było tak, że chorobę mi zdiagnozowali w wieku lat 7. Wcześniej byłam leczona na celiakę przez 5 lat i myśleli, że objawy spowodowane mukowiscydozą są objawami właśnie celiaki. Nie było jeszcze wtedy takiej rozpoznawalności, jeśli chodzi o choroby genetyczne, tak jak mukowiscydoza. Ja mam 33 lata, jestem aktywną osobą, pracuję, staram się żyć normalnie. Co w normalnym biegu życia nie jest łatwe, a zważając na obecną sytuację, jaka jest epidemiologiczną, no jest to tym bardziej utrudnione, gdyż nie możemy korzystać właśnie z różnego rodzaju rehabilitacji i no i myślę, że ta izolacja też jest takim...
Tak, to są problemy psychiczne, ale myślę, że dostęp do rehabilitacji, akurat w przypadku mukowiscydozy, rehabilitacja, fizjoterapia jest bardzo ważna.
Dokładnie. Tym bardziej, że raz, że w naszym państwie jest ciężko, jeśli chodzi o tę rehabilitację, żeby ona była tak stosunkowo realizowana, jak jest
dostępna,
jak jest
bardzo, tak, prosto. I systematyczna.
No nie jest niestety. Mamy różne programy, staramy się jako zarząd i też tutaj pani dyrektor, że tak powiem, realizuje programy, że tą rehabilitację w normalnych warunkach mieliśmy tak około 2 razy w tygodniu, co naprawdę jest ważnym czynnikiem. Jeżeli ktoś ma jeszcze wsparcie w rodzicach, w rodzinie i ma tą możliwość, to jest na pewno łatwiej.
Pani Anno, będziemy o tych problemach po kolei mówić, dobrze? Może najpierw powiedzmy kilka takich ogólnych informacji o samej chorobie.
Dobrze. A więc mukowiscydoza jest chorobą wielonarządową, tak? Dotyka każdego indywidualnie, głównie dotyka płuca i trzustkę, tak? Gęsty zalegający w płucach.
To już jako objaw, a przyczyną mukowiscydozy są jakieś aberracje genowe, prawda?
Tak. Tak, genetyka. Jest to zaburzenie genetyczne, więc...
Właściwie dziecko rodzi się
z tą chorobą. Tak. Tej choroby nie można nabyć. To jest choroba genetyczna, z którą się po prostu dziecko rodzi i niestety... Znaczy,
tak jak u pani było w wieku 7 lat, a teraz zdaje się, że od 2009 roku są badania przesiewowo noworodków, prawda?
Dokładnie, dokładnie. I teraz możemy zdiagnozować, jaki gen, który gen jest uszkodzony, jaka genetyka, że tak powiem, tutaj indywidualnie nas dotyka, bo to są różne mutacje te genowe, tak?
Ja wyczytałam, pani Anno, że 1000 mutacji rozpoznano.
No jest tego na pewno więcej, zdecydowanie jest tego na pewno więcej.
Jeszcze więcej, tak, tu czytam nawet, że 1000, jeszcze więcej, tak.
Tak, jest tego więcej. No wiadomo, że medycyna też wychodzi nam naprzeciw, tak, są już jakieś terapie, które są jeszcze dla nas tutaj w Polsce nieosiągalne, genowe już, że tak powiem, czyli jest to leczenie na zasadzie naprawczej genów, już tych, które są odpowiedzialne za mukowisty dozę, więc jest to bardzo duży przełom w medycynie. Natomiast no jeszcze dla nas są trochę nieosiągalne, bo raz, że finanse, a dwa, jest to nowość, nie?
Tak. Już pani troszeczkę powiedziała, jakie objawy są mukowiscydozy, ale gdyby tak szerzej może, mukowiscydoza dotyka przede wszystkim układ oddechowy, układ, tak proszę?
Układ oddechowy,
i pokarmowy, tak.
Pokarmowy. W ogóle powiem szczerze, że jest chorobą ogólnoustrojową, tak? Bo dotyka też stawy, jest potem też przy tym schorzeniu trzustki cukrzyca, tak? Są objawy, no każdy przychodzi to indywidualnie, każdy ma inne objawy. Ja osobiście mam i objawy ze strony układu pokarmowego, tak? Niewydolnej trzustki, przez co muszę brać codziennie enzymy do jedzenia, żeby ten pokarm w ogóle był strawiony i żeby jakiekolwiek wartości do mojego organizmu przeszło, tak? Wymagam specjalistycznej diety, większej ilości podaży jedzenia, witamin, a przede wszystkim jeśli chodzi o życie codzienne, no to
pani Anno, przepraszam bardzo, chciałabym, żeby te wiadomości, które pani przekazuje, były w takiej jakiejś strukturze, tak? Dojdziemy do takiego problemu, jak żyć z mukowiscydozą, a chciałabym jeszcze spytać o te główne objawy w układzie pokarmowym i w układzie oddechowym, bo wiem, mnie mukowiscydoza kojarzy się z problemami w oddychaniu związanymi z nadmierną produkcją śluzu.
Tak, zgadza się. No, produkuje nam się gęsty, lepki śluz, który należy, że tak powiem, inhalacjami, rehabilitacją oczyszczać z dróg oddechowych. Zalega on w naszych płucach, zalega on w naszym całym ciele i prowadzi do niewydolności oddechowej, tak? Jeżeli jest to...
I pewnie jakoś narządy, działanie narządów innych pewnie jakoś...
Uszkadza inne narządy i osłabia ich pracę, w związku z czym dąży konsekwentnie do niewydolności zarówno oddechowej, jak i innych narządów, typu wątroba, właśnie trzustka, no pozostałych, tak?
Tak. Pani mówiła, że została pani zdiagnozowana w wieku 7 lat. Ciekawa jestem, kto... No teraz są te badania przesiewowe, to wiadomo, że to już... Bo chciałam spytać, kto może zdiagnozować mukowiscydozę? Jaki lekarz? Przeważnie idziemy z dzieckiem do pediatry.
Powiem tak. W moim przypadku była taka sytuacja, że leczona na celiakę, dość dobrze się trzymałam, natomiast no te problemy brzuszne były cały czas i tutaj rodzice mówili, że ja podjadam, tak, że jem to, co nie powinnam, a ja naprawdę tak nie podjadałam, tylko faktycznie ta trzustka nie wytwarzała tych transaminazów potrzebnych do trawienia i był
pani,
taki
pani
przełomowy.
Podjadanie było związane z potrzebą wynikającą z niewydolności trzustki pewnie, nie?
Tak. I powiem, że nawet nie podjadałam, tylko po prostu niektóre elementy w tej diecie, na celiakę, no trzustka czasami no nie trawiła, no bo faktycznie brakowało tych enzymów, nie? Więc no, nastąpił przełomowy moment, tak? Kiedy faktycznie ten organizm, już byłam bardzo chudziutka i ten organizm był na tyle wycieńczony, że miałam dość ciężkie objawy ze strony właśnie jakiejś gorączki i inne. Już nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Myślę, że to bardziej moi rodzice powinni powiedzieć, jak to wtedy wyglądało. Natomiast trafiłam do lekarza i zmienił się lekarz prowadzący, tak? Czyli lekarz pediatra właśnie. To w dużej mierze tutaj decydują No teraz fajnie, bo są przesiewowe, tak, badania. Natomiast w dużej mierze właśnie pediatrzy rozpoznają pierwsze symptomy. Ja miałam takie szczęście, że lekarz się zmienił i skierował nas na chlorki w pocie i na...
No, tak chyba nie używa takich pojęć, gdy pani jakoś tak... Bo też objawem mukowiscydozy jest pot, tak? Specyficzny
tak, pot. Tak, słony pot. Tracimy bardzo dużo soli i soli mineralnych. W związku z czym też musimy pić ortalit, czasami nawet na skórze chorego powstają kryształki soli. I to jest też dość niebezpieczne, bo powiem szczerze, że będąc już nastolatką, faktycznie był duży upał i tracąc zbyt dużo tej soli, tych soli mineralnych, doszło do omdlenia, tak? Mm-hmm. Więc trzeba tego bardzo pilnować, żeby się nawadniać odpowiednio i płyn ten wieloelektrolitowy uzupełniać, nie?
Pani Anno, tak, męczę panią. Miał być również gościem pan Maciej. Ojciec będzie próbował jeszcze, ojciec Grzegorz mój, który realizuje audycję, będzie próbował skontaktować się z panem Maciejem. To może panią troszeczkę odciąży. Pani Anno, ale gdybyśmy jeszcze, bo pomyślałam sobie, że warto byłoby te objawy jakoś tak zebrać w zakresie układu oddechowego. Ja tutaj oczywiście mam przed sobą materiały prowadząc audycję i patrzę w układ oddechowy, to kaszel na przykład napadowy, wykrztuszanie tej lepkiej flegmy czy śluzu, prawda?
Tak.
Co jeszcze? Kaszel, świszczący oddech, prawda?
Tak, to są duszności, to są problemy astmatyczne, to są problemy związane...
Na to może mama zwrócić u małego dziecka, mimo iż... Bo tak sobie pomyślałam, czy może nie być rozpoznane, może nie być rozpoznana mukowiscydoza przy badaniu przesiewowym.
Znaczy,
pewnie raczej tak, prawda?
No są różne sytuacje, natomiast na pewno jeśli chodzi o objawy, tak jak pani wspomniała, tak, jest to kaszel, duszności, nawracające zapalenia płuc, bo tak też było w moim przypadku.
O właśnie, tak.
Częste infekcje dróg oddechowych, polipy nosa, czyli że tak powiem utrudnione oddychanie zatokowe, na pewno duszności związane też trochę z astmą, czyli tak jak jest teraz wiosna, to jak to wszystko pyli, to jest to nasilone. Problemy ze spaniem, tak, czyli kaszel nocny, też potliwość dość silna. No i też w konsekwencji, kiedyś mogliśmy spędzać ze sobą jako chorzy na oddziałach czas i nawet nie mieliśmy zielonego pojęcia, że zarażamy się różnymi zakażeniami bakteryjnymi. Niektórzy zarazili się w szpitalu, niektórzy zarazili się poprzez jedzenie, poprzez tam gniłą cebulę czy wodę. To może brzmi dla innych troszeczkę abstrakcyjnie, ale faktycznie jest to bardzo duże zagrożenie.
No i dość groźnie właściwie, prawda? Bo
tak,
oddaje się dziecko do szpitala po to, żeby było wyleczone, żeby...
Tak. No właśnie, tylko że przez te właśnie, przez te zakażenia, jeżeli już zakazimy się taką bakterią, to zakażenie płuc, to w naszych płucach jest to taki dobry materiał dla bakterii i one nie chcą z niego wyjść, pomimo leczenia antybiotykoterapią gdzieś tam zostaje jakieś małe zgliszcze i potem się z tego, że tak powiem, powstają kolejne zapalenia i to jest takie...
Trudno się wyplątać pewnie z tego szeregu różnych.
Co trzy miesiące powinien być wtedy pobyt w szpitalu, żeby to przeleczyć. No stop antybiotyki, flora bakteryjna zaburzona, bo to są duże dawki antybiotyków, to są ogromne dawki antybiotyków przez 2 tygodnie lecące w dożylnie, w kruplówkach. Z jednej strony nam pomagają, bo faktycznie w szpitalu mamy zapewnioną rehabilitację 2 razy dziennie i faktycznie jest to pomoc, ale z drugiej strony też wyjałowiają nasz organizm i on też nie potrafi się tak sam bronić, nie?
Tak. Pani Anno, chciałam jeszcze, żeby pani wróciła do swoich doświadczeń dziecięcych, no bo taka choroba rzadka, mukowiscydoza należy do chorób rzadkich tak zwanych, prawda?
Tak.
Ona nie musi być znana nawet nauczycielom, prawda? Jak w szkole pani sobie radziła? Czy specjalne jakieś musiała pani mieć, no, jakąś specjalną ochronę czy opiekę specjalną?
Powiem szczerze, że na tamten okres w którym byłam diagnozowana, faktycznie nauczyciele mieli taką informację, nie mieli takiego pojęcia jeszcze, czym to jest. Tak kiedyś nie zwracano na to uwagi, żeby przykładać do dziecka szczególną opieką takiej osoby. Natomiast no, tyle, co pamiętam, to, że mogłam w trakcie lekcji wyjść do toalety, tak, bo faktycznie miałam to schorzenie, że nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie wyjść za
potrzebą.
Rozumiem,
że to rodzice konsultowali jakoś, czy wcześniej uczulili nauczycieli, prawda, na pewne zachowania.
Zgadza się. No i głównie też braki szkolne, tak, w edukacji, bo faktycznie te pobyty szpitalne powodowały dość duże braki edukacyjne i materiał leciał, wiadomo, w szkole do przodu, no nikt nie czekał, nie było jakichś, tak. Teraz może są inne rozwiązania, na tamten czas nie było takiego jak kształcenie domowe, więc no byłam w trochę trudnej sytuacji, nie?
Czy mogłaby pani jakoś tak wskazać, jak powinien żyć człowiek z mukowiscydozą, co powinien, inaczej mówiąc?
Znaczy, ja na przykład wychodzę z założenia, żeby nie skupiać się na chorobie samej, tak?
Próbować żyć tak, jakby jej nie było?
Może też nie do końca.
Nie do końca się da pewnie akurat.
Nie da się, ale nie fokusować, że ona zabiera mi radość
z życia. Cały horyzont tak zasłania życiowy.
Tak. Uważam, że trzeba żyć normalnie, na tyle, na ile choroba pozwala, tylko... No wiadomo, no, stan ducha, stan psychiki, stan finansowy, to wszystko jest zależne od tego, jakie my będziemy mieli postrzeganie, bo warunki socjalno-bytowe i też to naprawdę jest szereg rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. No, z mojego doświadczenia ja funkcjonuję sama i gdzieś tak staram się żyć normalnie, studiować, pracować, natomiast no troszeczkę mi, uważam, że troszeczkę mi dokucza, czasami mocniej, czasami słabiej, ale skupiam się na tym, że żyję dniem dzisiejszym, że zrobię swoje, żeby mi się lepiej oddychało, na przykład zrobię inhalację, zrobię rehabilitację i żyję tak, jak
o tej inhalacji, rehabilitacji oddechowej chciałabym specjalnie porozmawiać. Pani Anno, bo to na dzisiejszy czas bardzo, wydaje mi się, takie czynności przydatne pewnie nam wszystkim. Ale chciałabym jakoś odwołać się do poradnika, który wasze towarzystwo wydało swego czasu. I tutaj są takie rady, co chory na mukowiscydozę powinien. I gdyby pani zechciała się do tego jakoś ustosunkować, może do niektórych, jak pani, przeczytam je dobrze?
Proszę bardzo.
Unikać kontaktu z innymi chorymi. To już pani powiedziała przecież na mukowiscydozę. Pani powiedziała, że w szpitalu się można zarazić wzajemnie od siebie, prawda?
Tak. Wymienić zakażeniem bakterią, która jest, bo łapiemy bakterie o różnej odporności i niektórzy mają bakterię, która jest bardzo oporna na leczenie antybiotykami, a niektórzy mają bakterię, która jest mniej oporna. Tak. Niektórzy w ogóle tych bakterii nie mają i albo są inne, tak, różnorodne, więc no, ważne jest to, żeby faktycznie, żebyśmy nie mieli ze sobą kontaktu.
Ja pamiętam, pani Anno, podczas ostatniej audycji na temat mukowiscydozy, to było 2 lata temu, moi goście powiedzieli o tym, że leczenie w szpitalu wymaga odpowiednich warunków, takiej izolacji. Ja sobie z tego sprawy nie zdawałam.
Tak.
Teraz zdaje się, macie już odpowiednie warunki w Gdańsku, tak?
Tak, na szczęście mamy, natomiast to był bardzo, bardzo okres intensywny, kiedy tych warunków nie było i to było bardzo ciężkie z uwagi na to, że leżeliśmy na oddziale dziecięcym z osobami, które przechodziły przechodziły różne, że tak powiem, infekcje, grypopochodne, takie wirusowe, że faktycznie będąc na jednym oddziale, korzystając z jednej ubikacji, my się zarażaliśmy od tych dzieci chorych i po prostu przechodziliśmy to jeszcze gorzej, nie? To było naprawdę duże ryzyko i też my się widywaliśmy ze sobą nawet w tych toaletach. No bo powiedzmy, są 2 toalety na cały oddział.
No właśnie, tak.
To było bardzo utrudnione leczenie, bardzo. I powiem szczerze, że strach i lęk przed leżeniem był natężony. Tym bardziej, że miałam też taką sytuację w swoim życiu, że położyłam się do szpitala, że tak powiem, w stanie dobrym, a załapałam takiego wirusa, grypy, że nie wiadomo było, czy z tego wyjdę tak naprawdę, nie?
Pani Anno, przeczytam następną radę, dobrze? Która jest aktualna na dzisiaj bardzo mocno. Często myć i dezynfekować dłonie, a także używać jednorazowych ręczników, używać chusteczek jednorazowych i wyrzucać je zaraz po użyciu. No to na dzisiaj jest rada bardzo aktualna, prawda? Dla wszystkich.
Dokładnie. Mam takie wrażenie, że w związku z tą epidemią to trochę ludzie dotykają się tego, z czym my mamy do czynienia na co dzień.
Na co dzień, tak. Tak sobie pomyślałam, audycja była ustalona jakieś 3 miesiące temu. Okazuje się, że bardzo dużo elementów z mukowiscydozy można jakoś przenieść na naszą obecną sytuację.
Zgadza się i faktycznie teraz ludzie mają możliwość dotknięcia się tego, co to znaczy chodzić w maseczce, co to znaczy dezynfekować ręce. Faktycznie musimy to robić z uwagi na to, że bakterie są wszędzie, nie? I żeby zminimalizować ryzyko zarażenia się bądź przeniesienia tego zarażenia na inny element, no po prostu musimy dbać bardzo o sterylność naszych urządzeń i o sterylność własną, tak? Czyli właśnie ten
także to nie są jakieś rady wydumane. Pani Anno, przeczytam dalej, dobrze?
Proszę.
Może już tak więcej od
proszę.
Razu, więcej poleceń czy rad. Unikać przebywania w pomieszczeniach klimatyzowanych, regularnie dezynfekować sprzęt do inhalacji, nie pić napojów bezpośrednio z puszek i butelek, unikać przebywania w dużych skupiskach ludzi. No właśnie, skąd my to znamy?
No właśnie.
Nie mieć styczności z brudnymi przedmiotami, ziemią, brudną, stojącą wodą. No to wiadomo. Nie pływać w basenie, czy czyścić akwarium. To znaczy nie mogą osoby z mukowiscydozą, nie mogą korzystać z basenów?
Znaczy, taka była teoria. Powiem, że kiedyś jak próbowałam korzystać z basenów, z takich akwaparków, faktycznie wychodziłam często z zapaleniem płuc i chora, bo tam jest bardzo dużo bakterii. Natomiast wydaje mi się, że na tyle zmieniają się środki dezynfekcji i filtrowania tych basenów, że z niektórych można korzystać, ale naprawdę trzeba się nad tym zastanowić, tak? Że jest to bardzo duże ryzyko. Pomieszczenia klimatyzowane, mamy z tym do czynienia na co dzień prawie że wszędzie i jest to bardzo duże problem.
Ja muszę powiedzieć, że ja w pomieszczeniu klimatyzowanym czuję się od razu po pobycie czuję się bardzo źle.
Także myślę, zdrowemu to szkodzi, nie?
Tak, dopiero. Właśnie.
To są bakterie, to jest jak w samochodzie, nawet czasami jak jadę z kimś, to ludzie się męczą, że nie mogą tej klimatyzacji przy mnie użyć, ale ja wiem, co jest, tak? Tam zaczyna się, że tak powiem, infekcja gardła, tak? Od tej klimatyzacji. U nas to schodzi na płuca od razu, nie?
Tak.
I od razu dochodzi czasami do zapalania płuc albo do silnych infekcji ze zwykłego nieżytu nosa i gardła, więc to jest bardzo ryzykowne, a wiem, że na klimatyzacji, tym bardziej jak jest nieodgrzebiona, albo jest nieczyszczona, to dla nas to jest po prostu pierwsze zagrożenie.
Tak.
Nie?
Pani Anno, przeczytam jeszcze ostatnią radę i przeczytam jeszcze, co osoby z mukowiscydozą powinny, dobrze?
Proszę.
Nie wdychać substancji drażniących oskrzela, to znaczy dym papierosowy, dym z grilla i tak dalej. A co powinny osoby z mukowiscydozą? Często myć i dezynfekować dłonie, unikać spotkań z chorym w przypadku własnej infekcji, kichać w przedramię, a nie w dłoń. No, te uwagi są, jak powiedziałam wcześniej już i pani zresztą, że są na dzisiaj bardzo aktualne dla wszystkich, prawda?
Tak, dokładnie.
Pani Anno, ja bardzo dziękuję na ten moment, ponieważ połączyliśmy się wreszcie z panem Maciejem.
A, cieszę się bardzo.
Tak, halo?
Halo.
Panie Macieju, pan Maciej Konkol z Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, oddział w Gdańsku. Już się bardzo martwiłam, panie Macieju, że coś może z córką.
Nie.
Nie.
Mogę
to
powiedzieć na ten moment, że jest troszkę lepiej, że sytuacja się poprawia. Było bardzo dramatycznie i bardzo...
Ale jest dalej w szpitalu, tak?
Tak. Od ponad 2 tygodni jest w szpitalu. Miała bardzo ostre zaostrzenie choroby, trudności z oddychaniem. Cały organizm w zasadzie się rozregulował. cała taka polityka potasowa w organizmie, infekcja płuc, no było bardzo, bardzo ciężko. W zasadzie od 3 dni zaczyna się dopiero poprawa. No i dzisiaj jak z córką rano rozmawiałem, to mówiła, że w zasadzie dopiero dzisiaj w tą niedzielę może lepiej oddychać. A więc
znowu problem oddechowy, tak. Czy jeżeli chodzi, skupmy się troszeczkę, bo już właściwie podstawowe informacje na temat choroby, tutaj podstawowych informacji pani Anna nam udzieliła, a skupmy się na rehabilitacji, może na leczeniu najpierw. Jaka jest możliwość leczenia od dziecka chorego na mukowiscydozę? Jak to było w pana przypadku, w przypadku pana córeczki?
Ja może powiem na początek tak, że na dzień dzisiejszy mamy około w Polsce około 3000 chorych na mukowiscydozę w różnym wieku, od bardzo małych dzieci, noworodków do osób dorosłych, kilkunastoletnich i dwudziestoparoletnich. Rzadko się zdarza niestety, że osoby chore na mukowiscydozę dożywają w wieku 40-50 lat. To marzenie póki co. Natomiast każdy z tych przypadków jest w zasadzie inny. Każdy chory na mukowiscydozę jest leczony indywidualnie. Każdy może mieć zupełnie inne objawy, zupełnie inny przebieg choroby i może być zupełnie jakby inaczej leczony.
Tu już powiedzieliśmy z panią Anną, że przeszło 1000 odmian mukowiscydozy może być.
Tak. Także praktycznie każdy jest inny i każdy zupełnie inaczej funkcjonuje.
A jeżeli chodzi o możliwości leczenia w Polsce, gdyby pan mógł to jakoś... pana córka wprawdzie ma już 20 lat, ale no to tym bardziej pan ma doświadczenie.
No, mogę powiedzieć, że jakby na przestrzeni tych ponad 20 lat, no to w Polsce leczenie zmienia się oczywiście na plus. Jest coraz lepiej i coraz lepsze warunki mamy leczenia. Jak zaczynaliśmy po diagnozie, gdy córka miała 5 lat, to wtedy prognozy przeżywalności były do 12 roku życia. Potem z czasem te perspektywy się wydłużały i w tej chwili ta średnia wieku jest w granicach 25-26 lat w Polsce. Więc no, można powiedzieć, że na przestrzeni 20 lat leczenie chorych na mukowiscydozę się poprawiło, jakość tego leczenia się poprawiła, leki się zmieniły, poprawiły, dostępność ich się poprawiła, aczkolwiek nie jest idealnie, nie jest tak różowo, bo tak. To trzeba powiedzieć, że leczenie w Polsce chorych na mukowiscydozę jest bardzo drogie. Takie przeciętne wydatki na chorego to w granicach 2000 zł miesięcznie. Także to nie są małe pieniądze.
A co z refundacją leków?
No, ja mówię już po refundacji.
Aha, po refundacji.
Tak, no refundacja jest częściowa. Mm. Ta refundacja się zmienia i jakby na przestrzeni czasu jeden lek jest refundowany, drugi nie jest refundowany. Jeden jest częściowo refundowany, drugi w mniejszej części albo w większej części. Także to się zmienia na przestrzeni też czasu i generalnie jest drogie. No, im bardziej zaostrzona ta choroba, im trudniejszy stan pacjenta, tym droższe jest leczenie. Także to...
Panie Macieju, państwo jako stowarzyszenie, jako towarzystwo na pewno mają rozeznanie, jak jest z leczeniem w świecie. Jakby pan mógł porównać?
To trudno porównywać. No, marzymy trochę o takim leczeniu, które jest w zachodniej Europie, gdzie bardzo wiele rzeczy jest darmowych, chociażby leki czy rehabilitacja. Z tym musimy się borykać na co dzień. W krajach zachodniej Europy mają to leczenie w dużej mierze za darmo i z dostępem też do nowoczesnych leków. Tych leków, które już się pojawiły, bo są trzy leki przyczynowe, które działają na przyczynę choroby. W Polsce jeszcze niedostępne, na zachodzie w większości krajów zachodniej Europy już w całości refundowane i podawane pacjentom z dużym skutkiem. Marzymy o tych lekach i marzymy o tej refundacji. No póki co trwają rozmowy z Ministerstwem Zdrowia na temat refundacji. Były w zeszłym roku takie duże przymiarki, duże nadzieje, że uda się to wprowadzić w Polsce. No niestety się nie udało. Ministerstwo uznało, że zbyt drogie jest to leczenie. No, liczymy na to, że tak jak do tej pory, z czasem uda się te leki pozyskać i będziemy mieli w Polsce najnowocześniejsze leczenie, takie jak jest w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii.
Dziękuję bardzo. Panie Macieju, chciałabym jeszcze zapytać i pana, i panią Annę. Pani Anna też jest?
Tak, jak najbardziej.
Chciałabym państwa zapytać o fizjoterapię, bo tak sobie myślę, jeżeli jednym z takim objawów mukowiscydozy jest ten zalegający śluz, który uszkadza narządy, to mówię tak najogólniej, to na pewno bardzo ważna jest terapia, powiem najogólniej, terapia oddechu. Jakaś takie umiejętne oddychanie. Znowu mówię bardzo, bardzo zwyczajnie, prosto. Co państwo na to?
No jeśli chodzi o tą rehabilitację, to możemy powiedzieć, że liczymy też na wprowadzenie w Polsce takiej pełnej domowej rehabilitacji. Bo tak naprawdę całe leczenie, czy główne leczenie chorego odbywa się w domu. Tylko w stanach takiego dużego zaostrzenia chory trafia do szpitala. Natomiast generalnie w 90% choroba leczona jest w domu i rehabilitacja tak samo jest realizowana w domu. I ona jest głównie realizowana przez rodziców albo samych chorych. Uczą się tej rehabilitacji. Natomiast oczywiście są potrzebni
rehabilitanci, tak.
Tak, którzy i uczą tej rehabilitacji chorego, no i też prowadzą, znając tego pacjenta, prowadząc tą rehabilitację tak, żeby ona była skuteczna i żeby ten śluz, który zalega w płucach, był w jak największym stopniu wykrztuszany, tak. Wypluwany. Także to jest istotne.
Na czym polega ta rehabilitacja? Gdyby główne takie zasady rehabilitacji, założenia.
Generalnie, to może pani Ania powie.
No pani Anno. Pani Anno.
Z praktyki.
Bo kiedy zatelefonowałam do pani Anny w ciągu tygodnia, to pani Anna akurat mówiła głosem przyspieszonym troszkę, dlatego że ćwiczyła. Ciekawa jestem, co pani robiła.
Tak, zgadza się. To, że wymagamy takich zabiegów, jak inhalacje, rehabilitacja składa się na pewno odkrztuszanie wydzieliny, która się zbiera w płucach, tak, celem, że tak powiem, uwolnienia tych kanalików, żeby można było po prostu złapać oddech. Ale na to wszystko składa się przede wszystkim ogólne, że tak powiem, funkcjonowanie, czyli sport, tak, troszeczkę ćwiczeń, rozciągania, to żeby ten organizm pobudzić do działania, żeby stymulować te płuca trochę wysiłkiem, żeby stworzyć trochę podciśnienie w tych płucach, aby ta wydzielina mogła się przesuwać. Polega to na tym, żeby umiejętnie oddychać i spokojnie, tak, robić rehabilitację w warunkach spokojnych, żeby
ale co to znaczy umiejętnie oddychać? Gdy pani, wie pani, dlaczego pytam, pani Anno? Bo powiem tak, kiedy przychodzę do domu po na przykład godzinnym pobycie na zewnątrz w maseczce, to jestem tak podduszona, że muszę jakoś się reanimować przez dłuższy czas.
No, domyślam się, bo też faktycznie podwójnie to odczuwamy. Powiem tak, umiejętne oddychanie polega na tym, żeby najpierw wykonać rehabilitację. Najpierw może zacznijmy od tego, że należałoby wykonać inhalację, która rozszerza nasze skrzela i pozwala na to, żeby faktycznie ten drenaż wykonać, tak? Bo już wchodzimy z samym skurczem, że ciężko nam się oddycha, bo już jesteśmy zaklejeni, tak? Czyli ta wydzielina jest już tak wysoko, jest zaklejona nasze płuca, nie pozwala nam oddychać. No robimy taką inhalację, a następnie my jesteśmy, że tak powiem, przygotowani przez trenera, rehabilitanta do tego, żeby stymulować oddech, czyli robić to pomału, nabierać powietrza, zatrzymywać je trochę i wypuszczać, przyciskać, dociskać klatkę piersiową, oklepywać tą klatkę, to też w zależności od stanu chorego, żeby też używać sprzętu takiego specjalistycznego jak acapella, flutter, czy robić właśnie takie ćwiczenia oddechowe. W głównej mierze chodzi o to, żeby oddychać, żeby to nie było takie, żeby pomimo zmęczenia i pomimo tego, że tak jak pani mówi, no przechodzimy i nie mamy siły, tak, oddychać, to my musimy to jednak ten oddech stymulować, czyli nabierać powietrza i wypuszczać. Nabierać powietrza i wypuszczać, żeby to powietrze dochodziło tam głębiej. Tak?
Chodzi o takie świadome oddychanie, tak?
Dokładnie, świadome oddychanie. I w momencie, kiedy zrobimy taki wstępny drenaż i oczyścimy to drzewo skrzelowe z górnych zalegań, wtedy możemy na przykład to połączyć z taką rehabilitacją aktywną, tak? Czyli poprzez sport, poprzez spacer, poprzez ćwiczenia właśnie rozciągające, żeby faktycznie to, żeby te płuca czuły. Też, no wiadomo, kręgosłup, tak? Ćwiczenia kręgosłupa, żebyśmy się nie garbili, żeby ten oddech, żeby to wszystko było, żeby dobrze funkcjonowało. No to potrzebujemy jednak tych wszystkich zabiegów. No,
ciało utrzymywane musi być w sprawności.
Dokładnie. To jest podstawa. Nie? Tylko, że nie zawsze jest na to możliwość, to w zależności od stanu pacjenta. To jest bardzo indywidualny przypadek, bo znam chorych, którzy by chcieli, ale już nie są w stanie z tego poziomu, na którym są, temu sprostać, tak? Żeby zacząć to robić tak, jakby to należało. Nie? Jest to utrudnione zadanie, bo niektórzy już są, że tak powiem, są tlenozależni, czyli są cały czas pod tlenem, albo są osoby, które po prostu nie mają siły na to. Nie? Więc tutaj to bardzo jest zależne od przebiegu choroby, od tego, jak się dba o siebie po prostu. Nie?
Tak. Jak się miało, jakie miało się wsparcie cały czas i medyczne, i takie i psychologiczne, prawda?
Tak, bo, to też jest podstawa.
Bo to jest pewnie bardzo ważne, żeby przy rodzinie, żeby rodzina miała poczucie bezpieczeństwa, że może się zawsze odwołać do specjalistów.
No dobrze, że tych specjalistów mamy, że mamy nas gdzie leczyć, że powstanie na przykład ten oddział, ale mówię, tak jak powiedział pan Maciej, to w głównej mierze to jest choroba, z którą mierzymy się rodzinami w domu, tak? Albo indywidualnie, albo rodzinnie i trzeba temu sprostać. No po prostu to jest 90%. To szpitale, te pobyty, to wszystko jest potrzebne i dla nas bardzo ważne, ale 90% roboty robimy my.
Tak. Pani Anno i Pani Macieju, czy Pan chciałby coś może dodać, bo zbliża się czas, że powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom.
Mm-hmm. Ja chciałem jeszcze dodać, że gdyby ktoś sobie chciał wyobrazić, jak ciężko jest oddychać choremu na mukowiscydozę, to można wziąć taką słomkę do picia napojów i spróbować przez nią oddychać przez dłuższy czas. To jest właśnie efekt mniej więcej jak oddychają chorzy na mukowiscydozę. Bardzo trudno jest przy takim oddechu cokolwiek zrobić z takim wysiłkiem fizycznym. Chodzenie, bieganie, czy jakieś prace, nawet drobne, no wymagają powietrza, wymagają tego, żeby nabrać głęboko powietrze w płuca, nie? A tutaj tego brakuje.
Tak. No, to jest nawet trudno sobie wyobrazić, przez słomkę oddychać. Panie Macieju i pani Anno, oddamy głos radiosłuchaczom, dobrze?
Tak, proszę bardzo.
Drodzy państwo, rozmawialiśmy z panią Anną Maciejewską. Rozmawiamy właściwie cały czas z panem Maciejem Konkolem, którzy są w zarządzie Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, oddział w Gdańsku. A teraz jest czas na rozmowę z państwem. Jeżeli zechcą państwo z nami rozmawiać, to telefony nasze 56 to kierunek, 655 23 55, 655 23 56, Polska Północna Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 i 536 600 200 i dwa numery telefonu dla zagranicy. 4856 to kierunek, 655 23 33 i 655 23 66. Już mamy telefon, a więc słuchamy. Halo?
Z uśmiechem dziecka.
Halo? Halo, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Mam to szczęście dzisiaj drugi raz gościć na antenie i to za pierwszym razem, za pierwszą próbą połączenia. Ja jeszcze raz chciałam zabrać głos w sprawie właśnie
mukowiscydozy.
Mukowiscydozy.
Tak.
Tak, Bogu, ja to rozumiem. Pracowałam jako pielęgniarka w Centrum Zdrowia Dziecka na niemowlęcym, neurologii od 80 roku, później neurochirurgia.
Ale czy pani stykała się z dziećmi chorymi na mukowiscydozę?
Tak, niestety.
Czy może
niestety
pani jakieś doświadczenie ma w tym?
Tak.
Może pani
o
się podzielić tym doświadczeniem?
Z tego, co ja słyszę teraz, to o tyle Bogu dziękuję, że te dzieciaczki dłużej żyją. Wtedy, jak ja pracowałam. Od 80 roku i tak zaczynałam, wtedy to się zwał.
Tak, rozumiem, ale proszę, ponieważ mamy mało czasu, proszę.
Po prostu szybko umierały.
Rozumiem.
Ja rozumiem oddech, ale przy tej okazji tak szybciutko, jeszcze raz apeluję. Pani doktor, pani sama przed chwilą powiedziała, po godzinnym pobycie w maseczce ledwo pani oddycha. Są ludzie chorzy na mukowiscydozę. Ja na przykład. Zespół wypadania płatka zestawki dwudzielnej, po przebytym udarze, inne rzeczy. Też wielopoziomowa dyskopatia, dawno powinnam być operowana, nie powinnam nosić maseczki, noszę, żeby ludzi bojących się nie straszyć. Na przykład
tak,
jak
rozumiem.
Ktoś mnie zobaczy w kościele, że nie mam, odczuwam, no to boję się, że drugi raz nie przyjdzie, ponieważ do kościoła, bo
no tak, duża, to jest duża pani odpowiedzialność.
Błagam. Coś z tymi maseczkami, jeżeli nawołujemy nosić koniecznie, czy mówimy nakładać szybko, to ci, którzy mogą, ci, jeżeli my mamy katar, zasmarkani jesteśmy, nakładajmy wtedy maseczki, niech to będzie znak dla innych, że jesteśmy chorzy.
Natomiast tak, dziękujemy pani bardzo. Zrozumieliśmy pani apel. Tu dzisiaj mówimy o mukowiscydozie. Czy panie Macieju, pani Anno, chcieliby państwo do tego telefonu jakoś się ustosunkować? Halo?
Tak.
Proszę bardzo, pani Anno.
Znaczy, no myślę, że jest to dla nas wszystkich dość trudna sytuacja, tak? Noszenie maseczek i ale no tak jak słyszymy i tak jak mówi nasza władza, no niektórzy pacjenci po prostu nie mają tych objawów, tak? I mogą
właśnie
tą chorobę po prostu bezobjawowo przechodzić, więc czy będą mieli katar, czy bogardła, no to my tego nie wiemy, tak? Jeżeli bez tych objawów będę nosicielem tego wirusa, tak? Więc to jest takie ryzykowne.
Tak. Czy panie Macieju, pan chciałby dodać coś do tego?
No, my się stosujemy do tego, co nakazuje rząd, więc prywatnie nosimy te maseczki, jak wychodzimy w miejsca publiczne.
A osoby natomiast z mukowiscydozą, czy jest to możliwe, że osoba z mukowiscydozą jeszcze w maseczce powinna być? Tu na pewno jesteście zwolnieni, prawda?
No nie, nie, no chorzy na mukowiscydozę zawsze nosili maseczki.
Aha.
Zawsze jak wchodzą do szpitala czy w miejsca takie
publiczne, tak.
Bo niestety, niestety jest tak, że otoczenie jest dość niebezpieczne dla
no właśnie, o tym też już mówiliśmy, panie
dla
Macieju.
Chorych na mukowiscydozę.
Tak.
Dlatego to chory na mukowiscydozę musi się chronić za maseczką, po to, żeby no, zmniejszyć ryzyko zakażenia.
Tak, dziękuję bardzo. Odbierzemy następny telefon. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze?
Proszę Państwa, moja żona miała takie właśnie objawy, jak tutaj Państwo mówicie, że śluz taki gęszczy i ona właśnie miała ten śluz taki gęszczy, że nie mogła sobie dać rady z tym śluzem. Ciągle to jakoś, jak to się mówi, wyharkiwała, a on się ciągnął i ciągnął. Także był wielki, miała problem z tym. No i też chodziła i do lekarzy, w ogóle i w szpitalu była, ale to nic nie pomogło, bo i właśnie ale zmarła na co inne, powiedzmy, bo ale to do końca życia miała, do końca, jak tylko nawet była w szpitalu, to z tym śluzem miała problem.
No ale na pewno była pod opieką lekarza, tak? I co lekarz mówił
na to? Znaczy była u lekarza tylko jedną dobę, bo będąc już w szpitalu, bo ona miała, jak ostatnio była diagnoza, że nerki wysiadły i wątroba wysiadła od leku, bo ona miała tam z sercem problem.
Tak, rozumiemy, ale to zdaje się nie dotyczy. To, co pan mówi, jest na pewno trudne dla pana i bolesne, ale nie dotyczy naszego tematu. Bardzo pana pozdrawiamy serdecznie.
Nie, bo to chodziło tam, jak
tak, rozumiem. Pan skojarzył śluz z tymi objawami pana żony. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Pozdrawiam bardzo. Wszystkiego najlepszego. Czy mamy telefon? Nie mamy, a więc oddajemy głos naszym gościom. Czy państwo chcieliby coś tutaj dodać, czy skomentować?
Mogę powiedzieć, że też bardzo się poprawiła ostatnio diagnostyka. Jak zaczynaliśmy naszą, powiedzmy, przygodę z mukowiscydozą po urodzeniu naszej córki, po jej narodzinach, no to w zasadzie o mukowiscydozie nie wiedziano. To była choroba nieznana. W tej chwili ta diagnostyka jest na dużo wyższym poziomie. Już w tej chwili noworodki są badane pod tym kątem, czy nie są chore na mukowiscydozę.
Mówiliśmy od 2009 roku badania przesiewowe.
To się poprawiło, także to jest też dobre.
Tak. Pani Anno?
Co mogę powiedzieć? Co mogę dodać?
To może odbierzemy telefon i może na końcu jeszcze będę prosiła państwa o jakieś ogólne uwagi, takie podsumowujące, dobrze? A odbierzemy teraz telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Niech z Krakowa się kłania. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech redaktor wszystkim gościom w Radiu Maryja. Chciałbym właśnie przy tej chorobie, tam były związane były sprawy też oddychania i tych maseczek. Okazuje się, o tym się mało mówi. W czasie oddychania, nawet po 15 minutach i później były badania robione, wytwarza się dużo ilości pary wodnej, podwyższa się temperatura i to wpływa bardzo niekorzystnie na płuca. Ale o tym, ale bardzo ważna jest rzecz, że też tworzy się nadmiar dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla w dużych stężeniach jest toksyczny. Jeszcze raz mówię, jest toksyczny, o czym mało kto mówi. I może wywołać wielkie zaburzenie w oddychaniu i jeżeli jest toksyczny.
Ale pan cały czas mówi o konsekwencjach noszenia maseczki, tak?
Maria zawsze dziewica.
Tak? Halo? Pan wyłączył się, ojej, chciałam, no nic. Proszę państwa, wobec tego zbliżamy się do końca naszej audycji, gdy pani macie, telefon jest, więc szybko odbierzemy, halo?
Halo?
Tak, słuchamy. Halo, halo? Słuchamy. Oj, ale jest radio włączone.
Niech będzie pochwalony z Chrystusem. Maria zawsze dzielicza.
Na wieki wieków.
Barbara Stańska. Krótko. Chodzi mi o oddychanie. Okazuje się, że żeby być zdrowym, to trzeba dobrze się odżywiać, nie żyć w środowisku zatrutym i umieć oddychać.
No właśnie.
My teraz w tym stresie jesteśmy pokuleni. I ja chciałam zapytać, na czym polega ten dobry oddych? Czy on polega na tym, normalnie oddychamy tak płytko. Czy nie polega to na tym, że należy wziąć oddech płucami, po czym jakby głębiej, czyli brzuch idzie do przodu, czyli wciąga aż tam do podstawy
tak?
płuc, tak? A potem wyciskam jak gdyby, czy skurczę trochę brzuch, wyciskam i niektórzy proponują, żeby podmuchać tak ten wydech jakby lekko z jakimś oporem, czyli dmuchać na przykład swoją rękę. Ale
zaraz
to tak,
posłuchamy
jakby,
pani tylko, Anny.
Nie wziąć go najpierw głęboko nosem, tak? Do płuc, potem aż głęboko prawie do brzucha, tak? I potem wydychać tak, można najprościej, lekko takim, tak usta się jakby
proszę
chciały
pani,
gwizdnąć.
Halo, takim... halo, ponieważ mamy mało czasu, to zapytamy specjalistów, dobrze? Na czym polega to dobre oddychanie? Halo? Panią pozdrawiamy serdecznie, pani Anno?
Dokładnie. Dobre oddychanie polega na tym, że przede wszystkim no, po przyjściu mogę, co mogę doradzić, po przyjściu z takiego spaceru z maseczką, to usiądźmy prosto, bo postawa też jest bardzo ważna, żebyśmy się wyprostowali. Nabieranie powietrza do przepony, następnie wypuszczanie go w zwolnionym tempie przez usta, tak jak pani tutaj wskazała.
Przez usta, nabieranie tak, nosem, usta. Przeponowe, tak, oddychanie?
Może być nawet ustami nabieranie, ale głównie nosem. Głównie lepiej nosem, to w zależności od tego, jakie kto ma możliwości. Natomiast no ważne, żeby to powietrze doszło nam głębiej do... Też nie zatrzymywanie tego powietrza na zbyt długi czas, żeby ta przepustowość była dobra i po prostu wzięcie takich głębszych oddechów, spokojnych oddechów, uregulowanie tego tempa pracy płuc i serca, tak? Bo to wszystko ma, jest połączone i ma znaczenie, nie? Więc...
No dziękuję, to dla mnie też taka wskazówka, jak szybciej jakoś się zreanimować po tej ponoszeniu maseczki. Pani Anno i Pani Macieju, mamy około 5 minut do zakończenia naszej audycji. Gdyby Państwo chcieli jeszcze na koniec jakieś informacje podsumowujące podać nam. Halo?
Pan
Maciej?
Ja chciałbym dodać, że gdyby ktoś chciał uzyskać więcej informacji na temat mukowiscydozy, na temat tego, co robi Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, to zapraszamy na naszą stronę internetową muko.gda.pl. To jest strona internetowa Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Zapraszamy też na naszą stronę naleczenie.pl, na stronie której prowadzimy zbiórki pieniędzy dla takich najpilniejszych naszych spraw, czy najpilniejszych trudnych sytuacji pacjentów w stanach przeszczepowych, po przeszczepach, w stanach takich zaostrzenia, czy dla osób, którym brakuje środków na bieżące leczenie, choroby. Prowadzimy też tam aktualnie od niedawna zbiórkę na takie podstawowe, potrzebne naszym pacjentom rzeczy, jak maseczki, środki do dezynfekcji, rękawiczki, tego typu rzeczy. Teraz tego akurat brakuje i
A więc rozumiem, że wspomagacie swoich członków bardzo poprzez te zbiórki pieniężne?
Tak. Bardzo, bardzo wspieramy, bardzo staramy się pomóc każdemu, który potrzebuje takiego wsparcia. Głównie w zakupach leków, odżywek wysokokalorycznych, rehabilitacji. Finansujemy w ogóle rehabilitację dla kilkudziesięciu podopiecznych wspólnie tutaj ze współfinansowaniem z PFRON-u. Także prowadzimy bardzo, bardzo dużo takich akcji wspierających.
One Panie Macieju, ponieważ musimy kończyć, to proszę jeszcze raz powtórzyć adres. Ja myślę, że gdyby się wpisało Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, to też trafimy na stronę waszą, prawda?
Tak.
Bo ja zawsze jak mówi się to www i te skróty, to myślę, że ludzi może to jakoś tak przeszkadzać w dotarciu.
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą.
Oddział Gdańsk na przykład.
Oddział Gdański. Zapraszamy bardzo serdecznie do wsparcia.
Nawet jeśli mogę coś dodać, proszę bardzo. Szybciutko. Nawet jeżeli ktoś z Państwa chciałby wystąpić jako wolontariusz, pomóc nam w naszej pracy, to też zapraszamy.
O, widzą Państwo, jak dużo spraw jeszcze nie dotknęliśmy.
No, także zapraszamy też do współpracy z nami. Chętnie podzielimy się.
A więc
się,
warto zajrzeć na tę stronę i z kontakt z Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą nawiązać. Bardzo Państwu dziękuję serdecznie. Pani Anno, Pani wzięła na siebie trud, główny, podstawowy trud tej audycji. Dziękuję Pani serdecznie, życzę zdrowia.
Dziękuję ślicznie. Żaden trud, bardzo było miło, że mogłam.
Dziękuję serdecznie i zapraszam jeszcze kiedyś do spotkania w radiu. I Panie Macieju, bardzo serdecznie Panu dziękuję. Pozdrawiam całą Pana rodzinę, a córce życzę dużo siły i zdrowia. Wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo Państwu. Panem drodzy Bogiem. Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja gościliśmy panią Annę Maciejewską oraz pana Macieja Konkola z Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, oddział Gdańsku. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo radiosłuchaczom naszym. Dziękuję tym, którzy aktywnie słuchali, włączyli się w audycję ojcu Grzegorzowi. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momo. Thank you.